Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
O nowy humanizm pracy zaapelował papież Franciszek. 27 tysięcy uchodźców znalazło schronienie we włoskich parafiach. Prezydent Egiptu obiecał chrześcijanom szybką odbudowę 53 kościołów zniszczonych przez muzułmanów. Witam 16 stycznia i zapraszam na wieczorne aktualności. Konieczność humanizacji pracy, wychowania do uczciwości i przeciwdziałania bezrobociu młodzieży wskazał papież, spotykając się z działającym we Włoszech chrześcijańskim ruchem pracowników.
Dziś w świecie pracy, ale i w każdym środowisku pilne jest wychowywanie do tego, by iść jasną i wymagającą drogą uczciwości, a nie na skróty przez protekcje i rekomendacje. Pod tym kryje się korupcja. Wciąż są takie pokusy, mniejsze czy większe. Zawsze jednak chodzi o niegodne człowieka, moralne kupno i sprzedaż. Trzeba je odrzucać, przyzwyczajając serce, by pozostało wolne. W przeciwnym razie wytwarzać się będzie fałszywa i szkodliwa mentalność bezprawia, którą należy zwalczać.
Wizyta papieża w rzymskiej synagodze jest ważna nie tylko dla dialogu żydowsko-chrześcijańskiego, ale stanowi też przypomnienie o tym, że świat potrzebuje Boga i prawdziwych wartości moralnych. Wskazuje na to przewodniczący Zgromadzenia Rabinów Włoch Giuseppe Momigliano. Franciszek odwiedzi rzymską synagogę jutro, dokładnie 6 lat po Benedykcie XVI.
Jest to ważne wydarzenie potwierdzające aktualność dialogu, jak i znaczenie ukazywania go poprzez wydarzenia, które prowadzą do pogłębienia jego tematów. Stąd też, tak jak w poprzednich spotkaniach z papieżem w synagodze, zainicjowanych przez Jana Pawła II i kontynuowanych przez Benedykta XVI, także wizyta Franciszka będzie miała wielkie znaczenie dla wspólnego podejmowania najważniejszych tematów, na których powinien koncentrować się wzajemny dialog. Ważny on jest w tym momencie historii nie tylko dla relacji żydowsko-chrześcijańskich, ale stanowi też przypomnienie o znaczeniu sumienia, rzeczy wiecznych, co jest kluczem do interpretacji dramatycznych wydarzeń. W tym czasie trzeba powrotu do tematów moralnych, do wartości najwyższych.
Tysięcy uchodźców znalazło schronienie we włoskich parafiach i innych strukturach kościelnych. Poinformował o tym szef Fundacji Migrantes przed obchodzonym jutro przez Kościół Światowym Dniem Migranta i Uchodźcy.
Ksiądz Giancarlo Perego zauważył, że gdy we wrześniu ubiegłego roku papież Franciszek zaapelował o otwarcie drzwi klasztorów i domów zakonnych dla migrantów, to już wówczas w takich strukturach we Włoszech schronienie znalazło około 23 tysięcy osób. Apel Ojca Świętego sprawił, że drzwi parafii jeszcze szerzej otworzyły się na potrzebujących. Przykładem jest region Lombardii, gdzie co druga osoba ubiegająca się o azyl i status uchodźcy znalazła pomoc w strukturach kościelnych. Według oficjalnych danych pod koniec grudnia w całym kraju w ośrodkach dla uchodźców przebywało 104 tysiące osób. We Włoszech jest ponad 25 tysięcy parafii.
W ciągu najbliższego roku zostaną odbudowane w Egipcie kościoły zniszczone przez fundamentalistów z Bractwa Muzułmańskiego. Zapewnił o tym prezydent tego kraju, biorąc udział w koptyjskiej liturgii bożonarodzeniowej. Szacuje się, że odkąd to islamistyczne ugrupowanie przejęło władzę w Egipcie, zniszczono tam 53 świątynie. Prezydent Al-Sisi przypomniał też, że różnorodność religii Egiptu jest bogactwem tego kraju i że pokojowe współżycie ludzi różnych religii należy do planu Boga dla tego regionu. Zachęcił do troski o budowanie dobrych relacji chrześcijańsko-muzułmańskich, a także do wzajemnego szacunku. Nasze szkoły i uniwersytety powinny być kuźnią dialogu i zrozumienia, wskazał prezydent Egiptu, podkreślając, że trzeba nie tylko uczyć szacunku dla inaczej myślących, ale i wprowadzać go w życie.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Zbliża się powszechny tydzień modlitw o jedność chrześcijan. Ksiądz Wojciech Pracki, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Opolu, przypomina, że ekumenia ma być obecna nie tylko przy okazji nadchodzącego tygodnia, bo ekumenię, jak mówi, trzeba pielęgnować na co dzień. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska zapraszam na rozmowę przygotowaną przez Radio Doxa.
Dobry wieczór, przed mikrofonem Tomasz Siniew. Zapraszam Państwa na rozmowę z księdzem Wojciechem Prackim, proboszczem parafii ewangelicko-augsburskiej w Opolu, z którym będę rozmawiał o tygodniu modlitw o jedność chrześcijan. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
Proszę księdza, zbliża się wielkie wydarzenie dla Kościoła, nie tylko tutaj, na niwie diecezji opolskiej, na niwie kraju, Kościoła krajowego, ale też Kościół światowy będzie obchodził tydzień modlitw o jedność chrześcijan. Jak to się dzieje, że o tej ekumenii przypominamy sobie właściwie tylko na początku roku i czy tak faktycznie jest, że o ekumenii pamiętamy tylko przez te 7 dni?
W wielu miejscach faktycznie tak jest. To jest wtedy, kiedy bardziej żyjemy tym kalendarzem liturgicznym, a codzienność ta swoja własna, nieekumeniczna jakoś nas bardziej intryguje i nas bardziej zajmuje. Natomiast i wtedy faktycznie to jest tylko tydzień w ciągu roku. No bo tak trzeba, prawda? No bo cały świat świętuje czy celebruje ekumenię, więc trzeba, więc nie wypada inaczej. No i to jest moim zdaniem takie bardzo błędne myślenie, czy wręcz karygodne, bo ekumenią powinniśmy żyć na co dzień. To wynika z praktycznych względów. Na przykładzie Polski mogę powiedzieć, no ja jestem reprezentantem kościoła mniejszościowego, no bo czymże jest te 71 tysięcy luteran w skali prawie całego rzymskokatolickiego kraju. Ale właśnie taka sytuacja powoduje, że jestem skazany jako ewangelicki duchowny na ekumenię i tak samo wszystkich moich 160 kilku kolegów, no bo my żyjemy w tym środowisku, w którym jesteśmy mniejszością. Podobnie bracia i siostry prawosławni w podobnym tonie się zresztą wypowiadają albo powinni wypowiadać z tego względu, że jesteśmy skazani w naturalny sposób, będąc mniejszością, na kontakty z kościołem czy kościołami większości. Kościoły mniejszościowe, to mamy w wielu krajach europejskich czy wschodnioeuropejskich, tworzą krajowe rady ekumeniczne po to, żeby mieć taką bardziej zwartą, może nieco silniejszą reprezentację z jednej strony w dialogu wobec kościołów większości, z drugiej strony w dialogu z władzami aktualnymi. Więc ta ekumenia musi być, ona musi funkcjonować w takiej skali międzynarodowej makro, w skali danego kraju, nie chcę tu używać w skali narodowej, ale też w skali lokalnej, a skala lokalna to jest parafia, to jest ta podstawowa, tak jak mówiłem, że podstawową komórką społeczną jest rodzina, tak samo podstawową komórką kościelną jest ta rodzina parafialna. No, w naturalny sposób przecież mamy mieszane wyznaniowo małżeństwa. Prawda? Przecież przedstawiciele jednych wyznań funkcjonują w swoim miejscu pracy, czy w sąsiedztwie, czy w gronie znajomych, przyjaciół, także w gronie, które jest ekumeniczne. To oczywiście wywołuje pytania, to prowokuje do dyskusji, to wzmaga ciekawość. Ta ekumenia musi być praktyczna, ta ekumenia musi być codzienna. Jeśli ona jest zwieńczona modlitwą wspólną i otwartością na poznawanie się przy zachowaniu własnej tożsamości oczywiście wyznaniowej, i jeśli jest przy tym jeszcze współpraca, no chociażby na tym polu charytatywnym, tak jak mamy to w Polsce, przecież Caritas, Diakonia, zarówno luterańska, jak i reformowana, Eleos, bardzo mocno prawosławne dzieło charytatywne, współpracują ze sobą, czego mamy przykłady, bardzo często się pojawiają, więc chodzi o zachowanie tego wymiaru, no i szukanie też nowych możliwości.
No właśnie tak zastanawiam się, czy można o ekumenii powiedzieć, że jest to proces dążenia do kompromisu albo wynik kompromisu. Ale jeżeli miałoby tak być, to trudno jest to, co ksiądz na początku powiedział, zestawić ogromną rzeszę wiernych Kościoła katolickiego z wiernymi Kościoła, powiedzmy, ewangelicko-augsburskiego, których jest niespełna 100 tysięcy. Jak wypracować sobie tą ekumenię, skoro No, przeważnie w demokracji głos ma większość.
Ale miernikiem jakości demokracji jest stosunek do mniejszości. I to jest bardzo, bardzo istotne. Kompromis. Ja myślę tak, na szczęście to ekumenia nie jest polityką, więc tutaj możemy te kwestie zostawić. Natomiast wydaje mi się, że bardzo istotny jest właśnie ten stosunek do mniejszości, pewnej otwartości, ciekawości i informacji o mniejszości, że ja zawsze tak żartobliwie mówię, że jestem dowodem na to, że konfesyjne dinozaury nie wyginęły. Czyli chodzi o to możliwość wzajemnego poznania i zaświadczenia swojej obecności. Ona nie powinna mieć jakiegoś misyjnego charakteru tutaj, ale właśnie takie podkreślenie, żeby w przestrzeni publicznej była informacja na temat tego, że nie mamy tylko jednego dominującego kościoła większości, ale są właśnie też te dinozaury czy dinozaurzątka, prawda, jako mniejszościowe kościoły i że jesteśmy na siebie wzajemnie otwarci. To jest niezwykle istotne.
I też chyba chodzi o to, żeby poznawać różnice dzielące oba kościoły.
Albo jeszcze bardziej, żeby poznawać to, co nas łączy. No, a jest tego wbrew pozorom bardzo dużo. Ja taki mogę pokusić się o taki autobiograficzny wątek. Ja pochodzę z małej miejscowości w południowej Wielkopolsce, z Odolanowa dokładnie. I zawsze byłem skonfrontowany jako ewangelik z urodzenia z moimi rzymskokatolickimi rówieśnikami. Zaczęło się od tego, że no, nie uczestniczyłem w przygotowaniu do pierwszej komunii, czy później w lekcjach religii, gdy ta weszła do szkół na początku lat 90. I oczywiście wiązało się to z szeregiem różnych pytań. A dlaczego tak jest? A dlaczego nie chodzisz z nami do kościoła? A dlaczego nie przygotowujesz się do pierwszej komunii? I tak dalej, i tak dalej. W związku z tym musiałem udzielać odpowiedzi. Oczywiście musiałem ich szukać, no bo sam na początku nie wiedziałem, więc pytałem rodziców, potem pytałem mojego księdza, potem pytałem mojego brata, który wówczas był studentem teologii ewangelickiej. I to był czas z jednej strony kształtowania się mojej tożsamości wyznaniowej w obliczu pewnej konfrontacji jednak, ale też mówienia o tym, kim jestem. No i tak mi zostało. No, przez kilka ostatnich lat byłem rzecznikiem prasowym Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Tutaj na Opolszczyźnie także spotykamy się i mówię o moim kościele, prawda? Czyli gdzieś tam ten dinozaur żywy ciągle we mnie jest.
Proszę księdza, ja jednak będę dążył do tego, żeby pokazać, że ekumenia to nie tylko ten tydzień, który obchodzimy w kościele katolickim, w kościele ewangelickim również, ale przykład z zeszłego roku, nabożeństwo w Opolskiej Katedrze kończące tydzień modlitw o jedność chrześcijan, wspólne uczestnictwo we mszy, kazania, czytania, ale jednak gdzieś te różnice były widoczne najbardziej przy Komunii Świętej.
Oczywiście jesteśmy na długiej i mozolnej wspólnej drodze do pełnej jedności, która się urzeczywistnia we wspólnej Eucharystii. I tu pozostają różnice między naszymi kościołami, no, które ja się nie zawaham porównać do pewnych dogmatycznych czy teologicznych przepaści. No niestety tak jest. Natomiast musimy sobie uświadomić to, o jaki model ekumenii nam chodzi. I pojawiają się oczywiście bardzo silne tendencje w organizmie Kościoła rzymskokatolickiego właśnie do pewnej unifikacji, powiedzmy, chrześcijaństwa pod skrzydłami, pod parasolem Kościoła rzymskokatolickiego. O tym wspomina dokument Dominus Jezus, bardzo słynny i bardzo mocno krytykowany. I taka myśl gdzieś się pojawia. Z drugiej strony ten model protestancki ekumenii jest jednak inny. Tam akcenty są rozłożone w ten sposób, że chodzi o pojednaną różnorodność, czyli każdy kościół zachowuje swoją wyznaniową tożsamość, nie przeszkadza nam to jednak we wspólnym usiłowaniu, we wspólnym dążeniu. No i to jest tak, kościół ma 2000 lat, ten kościół gdzieś tam ciągle się dzieli, pojawia się jakiś konflikt, jakieś sprzeczne myślenie, wyłania się nowy, kolejny kościół czy organizm kościelny i mamy ich w związku z tym bardzo, bardzo dużo. Więc bardziej idziemy, biorąc pod uwagę pewną historię chrześcijaństwa, w stronę podziału niż w stronę jedności. Oczywiście są pewne takie kwiatki jak ordynariat Matki Bożej z Walsingham dla wiernych kościoła anglikańskiego, którzy przestępują czy konwertują na rzymski katolicyzm przy zachowaniu pewnych swoich zwyczajów i tradycji. Oczywiście to się wszystko dzieje, ten ruch jest zawsze w dwie strony, o tym musimy pamiętać. Musimy też pamiętać o takim wzajemnym szacunku i o tym, że czas u Pana Boga płynie inaczej niż u nas. To, co dla nas może być taką totalną różnicą i totalnym problemem, że Pan Bóg ma to, na to jakiś swój sposób, jakieś swoje rozwiązanie, tylko że no, my się o tym dowiemy dopiero w wieczności. Jestem przekonany, że pełna ekumenia, taka 200-procentowa, to w tej wieczności bez problemu nastąpi. O to się nie musimy martwić. Natomiast no, my tu mamy różne zmagania i różne trudności pod tym względem. Też teologicznie sobie robimy i jesteśmy co do nich 100-procentowo przekonani wszyscy, bo to jest kwestia tożsamości wyznania. Niemniej ciągle musimy dążyć. Pan Jezus, modląc się w Ogrójcu, oby wszyscy jedno byli, nie zwalnia nas z tych starań, z tych dążeń, nie zwalnia nas z dialogu i ten dialog istnieje. I muszę powiedzieć, takim wspaniałym jego potwierdzeniem jest dokument od konfliktu do komunii między Kościołem rzymskokatolickim a kościołami luterańskimi zrzeszonymi Światowej Federacji Luterańskiej. On świetnie podsumowuje cały dialog, nie przemilczając też tych wszystkich trudnych spraw, który od 500 lat ma miejsce. I więcej, funkcjonuje, pracuje specjalna komisja rzymskokatolicka, rzymskokatolicko-luterańska o charakterze liturgicznym, której zadaniem jest stworzenie liturgii nabożeństwa na 500-lecie obchodów reformacji, po to, żeby przeżywać ten czas nie oddzielnie. To nie chodzi o to, żeby luteranie teraz z jakimś triumfalizmem tutaj wychodzili, ale chodzi o to, o podkreślenie tego, co wspólne w tej liturgii. No bo przecież te 1500 lat historii Kościoła mamy wspólne. No, Luter z choinki się nie urwał, prawda, tylko jakieś dziedzictwo za nim też stoi tutaj, bardzo konkretne. Więc cieszę się, że są te działania, które dążą do tego, żeby ten 2017 rok wspólnie jednak świętować mimo różnic. Natomiast no, pozostaje pytanie, na ile z obydwu stron będzie wola do takiego wspólnego świętowania i do wspólnej modlitwy. Tutaj od obydwu stron wymagana jest duża wrażliwość i duża delikatność, żeby nie przesadzić niepotrzebnie z podkreślaniem różnic. Ja jestem zawsze zwolennikiem tego, żeby wyłuskiwać, czy nawet wydłubywać, jeśli trzeba będzie, to, co jest wspólne, a naprawdę tego mamy sporo.
Przyszły rok właśnie będzie znaczącym, kiedy minie pół milenium właściwie od wydarzeń z 1517 roku i ten rok tuż przed, rok 2016, powinniśmy wykorzystać właśnie po to, żeby dobrze do tych obchodów ekumenicznych się przygotować.
Tak, i myślę, że pewne kroki zostały już chociażby tutaj na Opolszczyźnie poczynione. No, podczas ekumenicznej modlitwy młodych przecież Jego Ekscelencja ksiądz biskup Czaja zaprosił ewangelików, młodzież ewangelicką, do uczestnictwa w Światowych Dniach Młodzieży. Myślę, że to będzie dobre i błogosławione spotkanie i tego też życzę. Zresztą papież Franciszek jest takim wielkim autorytetem ze względu na swoją otwartość. Ja myślę, że chociaż może on nie jest, nic oczywiście nie ujmując, tak wybitnym teologiem jak papież Benedykt XVI. Tutaj tego papieża podziwiam szczególnie, prawda, za konsekwencje, za myśl teologiczną, którą reprezentował. Natomiast papież Franciszek idzie w inny biegun. Dobrze, że każdy papież jest inny. Tej wielkiej otwartości. Papież Franciszek to jest ktoś, kto wszystkich przytula. I my, jako ewangelicy, też się przez niego czujemy właśnie w taki sposób objęci serdecznie i to obejmowanie się odwzajemniamy. Więc tutaj bardzo, bardzo praktyczne kwestie za tym zaproszeniem i w tych relacjach ekumenicznych idą.
Tej otwartości życzymy nie tylko przy okazji Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan, ale także przez cały najbliższy rok, no i ten rok przygotowań do obchodów 500-lecia Reformacji. Dziękuję księdzu za rozmowę. Przypomnę, moim Państwa gościem był ksiądz Wojciech Pracki, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Opolu.
Dobrego wieczoru z Panem Bogiem.
Przypomnę, że rozmawiał Tomasz Siniew z Radia Doksa w Opolu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.